Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, korzystając trochę z tego faktu, że zawiesiliśmy na ten czas na razie kazania katechizmowe o dekalogu, chciałbym się w tym kazaniu nieco odnieść do wydarzeń, które miały miejsce ostatnio w naszej ojczyźnie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nie żeby tutaj komentować samą naukę Kościoła dotyczącą aborcji, bo ona jest dość jasna. Żaden cel, żadna okoliczność, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożego, pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w Ewangelium Vitae, kiedy w sposób dogmatyczny mówił właśnie o tym, że jest to aborcja jest grzechem. Ale chciałbym tutaj bardziej podzielić się taką pewną refleksją nad przyczynami owych protestów, które to przyczyny tkwią dużo, dużo głębiej i dużo, dużo dawniej niż wyrok Trybunału. I żeby to zrozumieć, moi drodzy, trzeba nam zrobić taką wycieczkę w czasie, cofnąć się przynajmniej 200-250 lat i zahaczyć o temat bardzo niepopularny, unikany, ale ja go podejmę, temat wolnomularstwa, masonerii i związanego z nim liberalizmu. Obiecałem, że kiedyś ten temat rozwinę i chciałbym w tym miejscu to uczynić. Kazanie nie jest wykładem, więc pewne uproszczenia tu będą, ale jednak pewne rzeczy spróbujmy zrozumieć. Bo moi drodzy, dla masonerii, a więc tych tajnych stowarzyszeń, lóż, od samego początku, czyli od XVIII wieku, kiedy powstawały, największym wrogiem był i do tej pory jest Kościół katolicki. Podstawową filozofią tych ludzi był i jest naturalizm, czyli taki pogląd, że należy odrzucić wszystko to, co nadnaturalne, zająć się jakby budową tego świata. I głównymi wartościami, jakie głoszą, jest wolność, równość, braterstwo, znane nam chociażby z rewolucji francuskiej. Przy czym ta wolność jest rozumiana jako tak zwana wolność sumienia, czyli robię to, co chcę, bo to, co chcę, jest dobre. Dalej, równość. Równość rozumiana jako równość uprawnień. Każdy ma prawo i prerogatywy takie same. Każdy może robić dokładnie to, co inni. I w końcu braterstwo, czyli odrzucając to, co nadnaturalne, skupmy się nad budową, na budowaniu nowego, lepszego świata, nowego porządku świata. Kościół katolicki bardzo szybko rozpoznał, potępił ten typ myślenia, potępił masonerię, ale dopiero w XIX wieku, kiedy to po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich te idee rozszerzyły się po całej Europie, wówczas papieże wytoczyli najcięższe działa w obronie chrześcijańskiego porządku. I masoneria wiedziała doskonale, że nie wprowadzi swojego nowego porządku świata, jeśli wpierw nie zniszczy Kościoła katolickiego. I postanowiono rozprawić się z Kościołem dwutorowo. Fizycznie, znamy te prześladowania od rewolucji francuskiej poprzez wiek XIX, XX, czy różne grabieże majątków kościelnych, ale dużo tragiczniejszą wojną była wojna ideowa, czyli rozpropagowanie tych idei wśród wiernych katolików. A były to takie idee jak wolność, równość, braterstwo w tym znaczeniu, jakie podałem. Ponadto idea rozdziału Kościoła od państwa. Chodziło o to, by zniwelować wpływ religii na społeczeństwo i stworzyć państwo bezwyznaniowe. I w końcu propagowanie tej idei naturalizmu, a więc w praktyce chodziło o to, żeby żyć tak, jakby Bóg nie istniał i żeby skupić się na tym, co widzimy i czego doświadczamy, na doczesności. Celem było zniszczenie wiary. Pytanie, dlaczego te idee przeczą wierze, dlaczego ją podkopują, czy nie da się ich jakoś z wiarą pogodzić? I odpowiedź jest dość prosta. Spróbujmy zrobić taki eksperyment myślowy. Jeśli przyjmę ideę wolności sumienia w takim znaczeniu, że dobre jest to, co ja uważam za dobre czy pożyteczne, to automatycznie muszę stwierdzić, że dekalog nie ma sensu, że moralność obiektywna nie ma żadnego sensu i znaczenia, bo ja staję się Bogiem, który decyduje, co jest dobre, a co złe, w zależności jak dzisiaj uważam. Dalej, jeśli przyjmę ideę równości praw, tych uprawnień, no to automatycznie, prędzej czy później, zaczynam poddawać w wątpliwość hierarchiczny ustrój społeczeństwa, hierarchiczną strukturę rodziny. Powstaje pytanie, dlaczego, nie wiem, mężczyzna jest głową rodziny, czemu dzieci mają słuchać rodziców? Przecież ma być równość, każdy ma prawo do tego samego. Zaczynam podważać hierarchiczny ustrój Kościoła, czemu nie demokracja, czemu nie jakaś większa równość i tak dalej, i tak dalej. I tak pojęta idea równości doprowadziła do obalenia monarchii, właśnie do wprowadzenia demokracji we wszystkich prawie krajach świata. I w końcu idea braterstwa bez odniesienia do Boga, to trzeba tu podkreślić, prowadzi nas do takiego pacyfizmu, że najważniejszy jest święty spokój. Czyli nie kłóćmy się o religię, nie kłóćmy się o światopogląd, raczej starajmy się budować ten świat, nowy, lepszy świat. Ale wiadomo, że nieporozumienia zawsze między ludźmi będą się zdarzały. Co wtedy zrobić? Ano najważniejszy jest dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Z wszystkimi należy dialogować. Tylko wówczas powstaje pytanie, po co oddawać życie za wiarę? Po co walczyć w obronie wiary? Po co walczyć w obronie dogmatów, tak jak to czynili męczennicy pierwszych wieków? Skoro lepiej dialogować z wszystkimi, z protestantami, z Żydami, muzułmanami, ateistami, by w końcu stworzyć jedną wielką religię, nowy humanizm, gdzie nie ma już miejsca dla Boga. Moi drodzy, papieże XIX-XX wieku doskonale rozpoznali ten problem, widzą zagrożenie, ostrzegają nas, katolików, przed tym liberalizmem, ale niestety pomimo potępienia tych błędów, pomimo takich jasnych wystąpień, nie zdołali niestety tego procesu zatrzymać i te idee liberalne, czy o tym wiemy, czy nie, czy nam się to podoba, czy nie, zadomowiły na dobre w naszych umysłach. Zarówno ludzi świeckich, jak i duchownych, także najwyższego szczebla. Można powiedzieć, że masoneria w dużej mierze osiągnęła swój cel, który nakreśliła na początku XIX wieku. W takim dokumencie zwanym Stała Instrukcja Alta Vendita, odłamu włoskiej masonerii. Ten dokument trafił w ręce papieża Grzegorza XVI, ale dopiero Pius IX i Leon XIII nakazali jego publikację, więc to nie jest jakoś wyssane z palca. I może warto tutaj przytoczyć kilka fragmentów tej instrukcji, która mówiła tak. A zatem, aby zapewnić sobie papieża o odpowiednich cechach, należy go najpierw ukształtować, bo ten papież będzie zasługiwał na panowanie przez pokolenia, panowanie, o jakim marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych, idźmy do młodych, a jeśli to możliwe, nawet do dzieci. Wypracujcie sobie niskim kosztem reputację dobrych katolików i prawdziwych patriotów. Ta reputacja sprawi, że nasze doktryny dotrą zarówno do młodego duchowieństwa, jak i głęboko do klasztorów. Po kilku latach siłą rzeczy ci młodzi księża przejmą wszystkie funkcje, będą rządzić, utworzą papieską radę, zostaną wezwani do wyboru papieża, który będzie rządził. A ten papież, jak większość mu współczesnych, będzie musiał być mniej lub bardziej przesiąknięty zasadami włoskimi i humanitarnymi, które właśnie zamierzamy puścić w obieg. Macie ustanowić panowanie wybranych na tronie nierządnicy Babilonu. Niech księża i wierni maszerują pod waszym sztandarem, cały czas wierząc, że maszerują pod sztandarem Stolicy Apostolskiej. I doskonale znamy ten model z dzisiejszego świata. To jest model typu, ja jestem katolikiem, ale... Ja jestem katolikiem, ale z tym się nie zgadzam. To odrzucam w nauczaniu Kościoła. Wierzę, że mimo wszystko dalej jestem katolikiem. Albo iluż to duchownych idzie pod sztandarami wroga, gdy w mediach negują naukę Kościoła i zawsze to robią w imię współczesności, w imię dobra Kościoła. Moi drodzy, wszyscy w jakiejś mierze, ja też się tutaj biję w piersi, nie jestem wyjątkiem, jesteśmy przesiąknięci tym duchem liberalizmu. I taki możemy zrobić sobie prosty przykład myślowy. Czy w ogóle jest dla nas możliwe pomyśleć dzisiaj? Pomyśleć, nie wprowadzić w czyn. Pomyśleć nawet, by demokracja została realnie zastąpiona na przykład monarchią katolicką. Tak, to kiedyś było. Gdzie tam? W naszych głowach demokracja jest najwyższą wartością. Nie da się jej nawet demokratycznie obalić. Bo wiemy, że wraz z tą utratą tej demokracji utracilibyśmy jakąś równość praw, przynajmniej w naszym rozumieniu. Czy jest możliwe dla nas w ogóle pomyśleć, by religia katolicka, jako ta prawdziwa, objawiona przez Pana Boga w pełni, miała uprzywilejowane miejsce w porządku państwowym, jakieś wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju? Też nie, bo przecież państwo ma być bezwyznaniowe, ma gwarantować wolność religijną i tak dalej. I zobaczcie też, że z katedr czy ambon też coraz częściej możemy usłyszeć o tym, że należy się szanować, co jest jak najbardziej słuszne, że należy odłożyć spory światopoglądowe na bok i prowadzić dialog międzyreligijny, dialog społeczny, z wszystkimi dialogować, kompromis, kompromis, kompromis. I sami też, moi drodzy, tym żyjemy w naszym życiu, bo nie widzimy potrzeby, nie wiem, nawracania ludzi z ich błędów, Może sami pewnych rzeczy byśmy nie zrobili, bo jesteśmy jednak ukształtowani w oparciu o dekalog, ale też nie widzimy problemu, by inni czynili to, co chcą, by nawet mieli do tego prawo, nawet jeśli czynią zło. Idea wolności sumienia się kłania. Albo żyjemy ideą równości praw, dlatego na wszystko pozwalamy dzieciom, na wszystko się zgadzamy. No bo jak to? Kolega mojego synka ma już telefon, to mój synek też musi mieć telefon, bo na tym polega równość. A jak nie dostanie, to zadzwoni na niebieską linię i mówi, że jest dyskryminowany. No tak to niestety działa. I zobaczcie, moi drodzy, jak my zaczęliśmy mówić językiem wroga, niestety myśleć też językiem wroga. I teraz wracając do tego, co współczesne. Jeśli my żyjemy w takim klimacie, to czy dziwią nas obecne protesty? Przecież zabrano tym ludziom wartości, którymi się żyje. Wolność sumienia, bo nie mogę czynić tego, co chcę. Zabrano im wolność praw, bo w innych krajach ludzie mogą więcej sobie pozwolić. No to uchwycili się ostatniej deski ratunku, jaką jest braterstwo. Braterstwo w walce o równość, wolność i naturalizm, czyli państwo bezwyznaniowe, świat bez Boga, Kościoła i religii. I tak, moi drodzy, doszliśmy do punktu wyjścia, od którego zaczęliśmy. Jak więc ustrzec się tego wirusa liberalizmu, można zapytać, skoro on jest taki wszędzie występujący? No, żyć katolicką wizją wolności, równości, braterstwa, które wypływają z Pisma Świętego. Jakie one są? Jeśli chodzi o wolność, realizuje się ona w spełnianiu przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pan Bóg daje mi wolność, Pan Bóg mnie wyzwala i daje mi dekalog przykazania po to, abym tej wolności nie stracił. To jest idea chrześcijańska. Równość. Wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno ciało Chrystusa. Więc równość w powołaniu chrześcijańskim. Ale święty Paweł pyta, czy to znaczy, że wszyscy są apostołami? Wszyscy są prorokami? Wszyscy nauczycielami? Nie, mamy swoje charyzmaty. Mamy różne tutaj jakby uprawnienia. I też ta równość musi być w pewnej różnorodności. I w końcu braterstwo. Bracia, gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, grzech, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe. Amen.